Ja, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, mam przyjemność zaprosić Państwa po raz drugi na artykuł niejakiego Lęduchowskiego z NBP-u. Polityka pieniężna w czasach zarazy, wyzwaniem dla gospodarek. No i teraz zapraszam na drugą część. To jest bardzo ciekawe, ponieważ on nie bardzo może się zdecydować, czy pisać o państwach schodzących, czy pisać o państwach rozwiniętych. Myślę, że próba pisania o państwach wschodzących, o gospodarkach wschodzących, samych jako gospodarkach wschodzących, nie ma żadnego sensu, dlatego że to państwa rozwinięte decydują o tym w dużym stopniu, na razie jeszcze do tej pory, a tak naprawdę właściwie Stany Zjednoczone decydują o tym, jak wygląda świat finansowy, a więc i polityka pieniężna. Cytuję podtytuł. Banki centralne reagują na kryzys. O ile poprawa sentymentu mogła częściowo wynikać z zahamowania wzrostu liczby zakażeń z koronawirusem i stopniowego łagodzenia restrykcji w wielu państwach późną wiosną i latem 2020 roku, o tyle, jak podkreśla podczas konferencji Central Bank of the Future przedstawicielka Banku Centralnego Brazylii Fernanda Netcio, istotne były działania podjęte przez banki centralne. Jak to? O, dobrze. Paul Tucker, przewodniczący Międzynarodowej Rady Ryzyka Systemowego, zaznaczył, że w warunkach szoku pandemicznego banki centralne powinny starać się zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rynku oraz dostęp do kredytu. Szczególną rolą w kształtowaniu sentymentu na światowych rynkach finansowych i zapewnieniu ich prawidłowego funkcjonowania odgrywają działania podjęte przez banki centralne największych gospodarek rozwiniętych, Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych oraz Europejski Bank Centralny. Więc ja bym to oczywiście zmienił. Przede wszystkim w 80% przez Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych, później ewentualnie Europejski Bank Centralny, a później cała reszta. Od marca 2020 roku uruchomiły one szeroko zakrojone programy skupu aktywów oraz szereg instrumentów kredytowych. Ta kobieta z Brazylii, ta przedstawicielka Banku Centralnego Brazylii, Fernanda Netcio, zauważyła, że doświadczenia z czasów globalnego kryzysu finansowego pozwoliły na sprawne wdrożenie odpowiednich instrumentów. Tym razem główne banki centralne zareagowały szybciej, a skala poluzowania polityki pieniężnej była większa. No, domyślam się. Między końcem lutego a połową listopada suma bilansowa Fedu wzrosła z 4 bilionów 150 miliardów do 7 bilionów 250 bilionów miliardów, czyli o prawie 75%. Dobra? W ciągu tylko 10 miesięcy. 9. Suma bilansowa wzrosła o 75%. To nic w porównaniu z tym, co było kiedyś. Znaczy, przepraszam. To, co było kiedyś, to było nic. Za Paulsona to było nic w porównaniu z tym, co jest teraz. Co było teraz. Aktywa Eurosystemu zwiększyły się w tym okresie o 45%, z 4,7 biliona euro do 6,8 biliona euro. Działania banków centralnych w gospodarkach rozwiniętych pośredniły się do ustabilizowania sytuacji na rynkach finansowych krajów wschodzących, obniżając awersję do ryzyka i stopę zwrotu z bezpiecznych aktywów denominowanych w dolarach amerykańskich i w euro, tym samym zachęcając do inwestowania w bardziej ryzykowne aktywa. No, skoro na rynkach schodzących cały problem tego, że tak naprawdę aktywa bezpieczne, a bezpiecznymi aktywami są aktywa denominowane w bankach amerykańskich, w dolarach amerykańskich głównie, po części tylko w euro, to jest oczywiste, że kto tutaj dyktuje warunki? Amerykanie. Tak. No tutaj powtarza w takich wielkich dwudziestkach pewnie. Między końcem lutego a połową listopada 2020 roku suma bilansowa Fedu wzrosła z 4,15 biliona dolarów do 7,25 biliona dolarów. czyli 75%, a aktywa eurosystemu zwiększyły się z 4,7 do 6,8 biliona dolarów, czyli o 45%. Drobiazg, prawda? Globalne wstrząsy podnoszące awersję do ryzyka rodzą dylematy dla banków centralnych w gospodarkach wschodzących. Z jednej strony deprecjacja walut narodowych jest dla tej gospodarek korzystna, ponieważ podnosi ich konkurencyjność znowu, łagodząc wpływ szoku na aktywność gospodarczą oraz zapobiega zbyt gwałtownej dezinflacji, zmniejszając ryzyko twardego ukształtowania się inflacji na obniżonym poziomie, z czym boryka się wiele krajów rozwiniętych, czyli po prostu deflacja. Nie wiem, dlaczego nie używa słowa deflacja, ale tego nie wiem. Z drugiej strony jednak, w wyniku osłabienia waluty krajowej, rosną koszty importu oraz opłaty, obsługi i opłaty zobowiązań denominowanych w obcych walutach, czyli po prostu zadłużenie. Wycofywanie kapitału przez inwestorów zagranicznych może również utrudnić rządom i przedsiębiorstwom pożyczanie środków na rynkach finansowych. Niemniej jednak w obliczu przewidywanego silnego spadku aktywności gospodarczej i zawirowań na rynku finansowym w początkowej fazie pandemii wiele banków gospodarczych w gospodarkach wschodzących zdecydowało się na znaczące poluzowanie polityki pieniężnej. Liczne banki centralne w tej grupie krajów oprócz obniżenia stóp procentowych zastosowały także programy skupów aktywów realizowane dotychczas głównie w gospodarkach rozwiniętych. No i tutaj jest polityka pieniężna w gospodarkach wschodzących w okresie pandemii. Bardzo fajne, wiecie Państwo, jest co? Że tutaj jest kilkanaście krajów. 2, 4, 6, 8. No, ja przeczytam jak. Brazylia, Chile, Chorwacja, Filipiny, Ghana, Gwatemala, Indie, Indonezja, Kolumbia, Malezja, Meksyk, Peru, RPA, Rumunia, Turcja, Węgry. Czego Państwu tutaj brak? No bo mnie Chin i Polski. Ale? No ale no, ten pan musi być poprawny politycznie, więc nie może. No i możecie Państwo zobaczyć, jak wyglądała zmiana stóp procentowych. Znaczy, jak wyglądały w lutym i jak wyglądały w listopadzie 2020 roku. No i skup aktywów. No i skup aktywów praktycznie wszędzie. Wszędzie wszystkiego. A w Brazylii, nie wiem co to oznacza. Nie wiem co oznaczają te X-y. Czy to jest A+, czy nie wiem, za trudne dla mnie. Cytuję dalej. Cele tych operacji deklarowane przez poszczególne banki obejmują zazwyczaj stabilizację rynków skupowanych papierów, zwiększenie płynności w systemie bankowym oraz wzmacnianie mechanizmów transmisji monetarnej. Większość banków centralnych gospodarek wschodzących nabywa skarbowe papiery dłużne, skala skupu natomiast jest zróżnicowana w zależności od kraju. Po prostu to się nazywa skupowanie papierów dłużnych. Tak naprawdę to jest maszyny drukarskie produkują pieniądze. Bezpośrednim efektem zakupów obligacji przez banki centralne jest obniżenie ich rentowności obligacji, oczywiście, co zwiększa przestrzeń fiskalną dla realizacji działań antykryzysowych. Z analiz Międzynarodowego Funduszu Walutowego opublikowanych w wydaniu Global Stability Report z października 2020 roku wynikło również, że w państwach rynków wschodzących, w których uruchomiono programy skupu aktywów, szybciej nastąpiła normalizacja funkcjonowania rynku walutowego i rynku obligacji skarbowych. No ciekawy jestem, bo ja nie słyszałem o tym, żeby w Chinach nastąpił skup aktywów. Natomiast jak widać, niepotrzebny był skup aktywów, żeby można było przejść do normalnej aktywności po lockdownie. No ale cóż. To, co się panu Leduchowskiemu nie pasuje mu do tezy, jego tezy, no to przecież po prostu w imię politycznej poprawności nie może o tym powiedzieć, no bo jakżeż tutaj. A jeszcze by to wyszło, że Chińczycy po prostu potrafią, a Amerykanie nie potrafią, no przecież to niemożliwe. Gdzie nie wspomnę Europejczyka, najukochańszych Europejczyka, pana Ledochowskiego. On pewnie jest takim Europejczykiem polskiego pochodzenia, jak to ostatnio jest modne wśród tych baranów. A, z PO. Dobrze. Proszę Państwa, to jest druga część. No będzie trzecia część, nie ma wyjścia. Albowiem nie ma wyjścia dlatego, że to jest zbyt ważny temat i ja już nie chcę Państwa dłużej zatrzymywać w tym na tej części. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.